Dziękuję panu, że jestem dzisiaj z wami, że będę mógł wam usłużyć słowem. O, coś. Będę mógł wam usłużyć słowem, które pan położy mi na sercu. A dzisiejszy temat. Czy jesteśmy bardzo dobrymi figami? O, właśnie. Jak ja mogę być figą, skoro jestem człowiekiem? No zaraz posłuchamy i zobaczymy. Czy jesteśmy bardzo dobrymi figami? I otwórzmy nasze Biblię, nasze Słowo Boże na stronie, znaczy nie pamiętam strony, ale Księga Jeremiasza, zacnego proroka, 24 rozdział, przeczytamy sobie od 1 do 10 wersetu. Przepraszam, coś mi się jeszcze... Od 1 do 10 wersetu z Księgi Jeremiasza, proroka Jeremiasza, 24 rozdział. Pan ukazał mi w widzeniu dwa kosze fig ustawione przed Pana, a było to po wzięciu Nebukadnesara, króla babilońskiego, do niewoli Jechoniasza, syna Jakima, króla judzkiego, i książąt judzkich wraz z kowalami i ślusarzami i po uprowadzeniu ich z Jeruzalemu do Babilonii. W jednym koszu były figi bardzo dobre, jakim są figi wczesne, a w drugim w koszu były figi bardzo złe. Tak złe, że nie nadawały się do jedzenia. I rzekł Pan do mnie, co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem, figi dobre są bardzo dobre, a złe są bardzo złe. Tak złe, że nie nadają się do jedzenia. Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści, który rzekł. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków, ku dobremu. I zwrócę na nich oko z myślą o dobrem i sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi i odbuduję im, a nie zburzę, zasadzę, a nie wykorzenię. I dam im serca, aby mnie poznali, a ja jestem Pan i będą mi ludem, a ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Lecz jak z tymi złymi figami, które nie nadają się do jedzenia, gdyż są złe, mówi Pan, tak postąpię z Sedekiaszem, królem judzkim i z jego książętami i resztą Jeruzalemu, z tymi, którzy pozostali w ziemi, i z tymi, którzy osiedlili się w Egipcie, uczynię ich przedmiotem zgrozy, ku niedoli wszystkich królestw ziemi, hańbą i przypowieścią, pośmiewiskiem i przekleństwem na wszystkich miejscach, do których ich wygnam. I skieruję przeciwko nim miecz, głód i zarazę, póki nie wyginą z ziemi, którą dałem im ich ojcom. I skieruję przeciwko nim miecz, głód i zarazę, póki nie wyginą z ziemi, którą dałem im i ich ojcom. Twarda to mowa. Przeczytaliśmy tutaj fragment Słowa Bożego, gdzie cała akcja dzieje się, możemy rzec, w trakcie wydarzenia, które śmiało można nazwać utrata niepodległości przez Izraela. Coś, co Bóg zaczął zapowiadać dużo wcześniej, między innymi dla proroka Hiskiasza, dla króla Hiskiasza, przepraszam, zostało zapowiedziane, że jeżeli tego, że o ile on utrzyma swoje panowanie, to wiele złych rzeczy będzie czekało jego dzieci, to, na co się Hiskiasz o dziwo ucieszył, że to nie dla niego, nie za czasów jego, tylko za czasów moich dzieci, moich wnuków. Będą złe rzeczy się działy w Izraelu. I to, co Bóg zapowiada, powoli zaczęło się urzeczywistniać. I tak jak czytaliśmy, wspominaliśmy też uprowadzenie króla Jechoniasza wraz z częścią osób, tu byli wymienieni kowale, czyli różne osoby zdolne manualnie, czyli takie, jak to się mówi, potrzebne. Bardzo potrzebne, chociażby przy wyrobie różnych wyrobów metalowych. I zostały oni uprowadzeni przez Chaldejczyka, przez Nebukadnesara, króla Babilonu. I o dziwo, było to Bożą wolą. I o dziwo, Bóg nawet nazywał Nebukadnesara swoim sługą. Czyli Bóg to zaplanował, Bóg do tego dopuścił i Bóg to sprawił. I wiemy, czytając Słowo Boże, że nie skończyło się tylko na uprowadzeniu tego króla. Czyli jeżeli przeczytamy sobie do końca Księgi Jeremiasza, to zobaczymy całą historię, co się upadku ostatniego państwa tak naprawdę, dlatego że Izrael już był podzielony na Izrael i na Judę. Izrael już nie istniał. Resztki państwa izraelskiego, tego typowego Jakubowego, czyli Juda, ostatnie plemię, które jeszcze miało swoją niepodległość. Ono w tym momencie upadało. Jeżeli przeczytamy sobie, bracie i siostry, jeżeli doczytasz do końca Księgi Jeremiasza, to zobaczysz, co się stało z resztką państwa izraelskiego, z resztką Judy i co się stało z królem, i co się stało z innymi też osobami, z innymi mieszkańcami i z innymi Judejczykami, a także innymi mieszkańcami Królestwa Judy. Jeżeli spojrzymy na całą historię Izraela, to możemy zobaczyć tak naprawdę naszą historię, bo historia ta obrazuje nasze życie, nasze wybory, nasze drogi, nasze decyzje, a także konsekwencje wszystkich decyzji. Jeżeli sobie popatrzymy tak na całą historię Izraela, od samego początku do samego końca, naprawdę wiele z tych, nie chcę powiedzieć zachowań, ale niech będzie zachowań, działań, przykładów, to wypisz, wymaluj, to są przykłady z naszego życia. I często historie dziejów państwa izraelskiego, historię dziejów królestwa, powiedzmy, Jakubowego, staje się naszą osobistą historią. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak to wygląda? Zobaczmy na pewne porównania. Zacznijmy od tego, że Izrael, może inaczej, Jakub i jego synowie i później jego potomkowie zostali wybrani na lud Boży. Bóg sobie upodobał ten lud i powiedział, że on staje się jego ludem. Bóg stworzył każdego człowieka. Amen? Amen. Czyli każdy członek każdego ludu innego, nie tylko powiedzmy plemienia Jakubowego, to też byli stworzenia Boże, prawda? Amen? Amen. Tak mówi Słowo Boże i tak mówi Księga Jeremiasza, gdzie Bóg każdego też tworzy i lepiej przysposabia też nas do pewnych działań, dając nam talenty i dając nam umiejętności, zanim jeszcze pojawiamy się w łonie matki. I usłyszał to Jeremiasz, usłyszał to Izajasz i to dotyczy to każdego z nas. Ale tylko plemię Jakubowe, czyli Jakub, zwany Izraelem, stał się ludem Bożym. Tylko Jakub i jego potomkowie zostali wybrani jako lud Boży. I Słowo Boże mówi w Księdze Kapłańskiej, czyli w trzeciej Księdze Mojżeszowej: będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. I jest to powtórzone w drugim liście do Koryntian 6:16. Również to samo możecie przeczytać. Paweł to samo powtórzył. Będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, wy będziecie moim ludem. Czyli ten lud został nazywany, został wybrany przez Boga i został inaczej też przez Boga traktowany. Tak samo jak lud Boży, jak Izrael został wybrany przez Boga na naród, tak samo jak my jesteśmy Jego dziećmi Bożymi. Dlaczego? Bo zostaliśmy wybrani przez Boga. My zostaliśmy wybrani przez Boga i to nie znaczy, że my jesteśmy wyjątkowi, a inni nie zostali wybrani. Absolutnie. Bo powtarzamy, każdy został stworzony przez Boga. Amen? Każdy. Każdy został stworzony przez naszego wspaniałego Ojca, przez naszego Stwórcę. I każdy dostał szansę na bycie dzieckiem Bożym. Każdy. I tak naprawdę to od nas zależy, czy my chcemy być tym dzieckiem Bożym, czy nie. Tak jak lud Boży dostał szansę bycia ludem Bożym, tak samo my dostaliśmy szansę bycia dziećmi Bożymi. Bycia Jego dzieckiem. I to od nas zależy. I to od nas zależy, czy my chcemy być Nim, czy my zostaniemy dzieckiem Bożym, czy też zostaniemy dzieckiem diabelskim. Bo każde dziecko ma swojego ojca duchowego. I tutaj nie ma sierot. Nie ma nikogo, kto nie miałby ojca duchowego. Możesz być sierotą na ziemi. Możesz nie mieć ojca fizycznego, bo ciebie porzucił, albo po prostu, bo umarł. I w pewnym momencie często ludzie, praktycznie każdy staje się sierotą. Bo jak dożywamy wieku sędziwego, to nasi rodzice to niestety już wiesz, że są w Panu. Bo tak najlepiej, tak byłoby najpiękniej powiedzieć. Ale wtedy zostajemy tak naprawdę sami. Zostajemy sierotami. Ale w życiu duchowym nikt nie jest sierotą. Ani ty, ani ja. Nikt nie będzie, nieważne ile będzie miał lat. Zawsze będziemy albo dzieckiem Bożym, albo dzieckiem diabelskim. I o tym Słowo Boże mówi, między innymi w pierwszym liście Jana. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Jeżeli sobie przypomnimy tą historię, kiedy Jezus przebywał ze swoimi przyjaciółmi, uczniami i nagle przyszła do Niego Jego matka, Maria. I przyszli też inni członkowie Jego rodziny. I uczniowie krzyczeli, Panie, Panie, Twoja matka, Twoje bracia, Twoje siostry przyszli do Ciebie. A co Jezus na to powiedział? Pamiętacie? Na pewno pamiętacie, że moją matką, moją rodziną są ci, co słuchają Słowa Boże i wypełniają je. Czyli my, stając się bratem Jezusa Chrystusa, to my musimy słuchać Słowa Boże i musimy je wypełniać. Wtedy dopiero będziemy tak jak On, dzieckiem Bożym. I to znaczy być dzieckiem Bożym. Wypełniać Słowo Boże. Wypełniać Słowo Boże. Czego Bóg wymagał od swojego ludu i od nas? Aby wszyscy byli Mu posłuszni. Bóg wymagał posłuszeństwa. Jeżeli czytamy historię Izraela, to widzimy, że posłuszeństwo było jedną z najważniejszych cech, które Bóg wymagał od swojego ludu. I to zostało do nas. Zostało nam pozostawione. Bóg wymaga od nas, abyśmy byli Mu posłuszni. Słownik języka polskiego z posłuszeństwo tłumaczy jako poddawanie się czyjejś woli. To jest bardzo dobre tłumaczenie, bo tak samo jak Bóg chciał, żeby Izraelici się poddawali Jego woli, tak i On chce, żebyśmy Mu się poddawali, żeby Jego wola była w naszym życiu najważniejsza. Dlatego posłuszeństwo jest najważniejszą cechą, którą my musimy mieć w sobie, żeby być dzieckiem Bożym. Bo jeżeli my nie będziemy posłuszni, to nie będziemy Jego słuchać. Nie będziemy Jego słuchać, nie będziemy wierzyć. Bo wiara płynie ze słuchania Słowa Bożego. Wtedy, kiedy Bóg do Ciebie mówi, to wtedy buduje się Twoja wiara, buduje się połączenie z Nim. Jeżeli nie chcesz Go słuchać, jeżeli nie chcesz posłyszeć, co On ma do Ciebie do powiedzenia, Twoja wiara nie dość, że się nie buduje, wręcz się cofa. Piąta Księga Mojżeszowa, 10, 12, 13. Tak więc, Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan, Twój Bóg? Tylko abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca, z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja Ci dziś nadaję dla Twojego dobra. Nie da się tego zrobić, jeżeli oni nie byliby Bogu posłuszni. Posłuszny człowiek nie byłby w stanie wykonać Bożego polecenia. Nieposłuszny, przepraszam. Nieposłuszny człowiek nie byłby w stanie wykonać Bożego polecenia. Dlatego od samego początku Bóg wymagał posłuszeństwa od swoich dzieci. Pamiętacie Adama i Ewę? Oni to mieli lekko. Oni mieli tak naprawdę jeden nakaz do utrzymania. Tylko jeden. Nie spożywać z pewnego drzewa owoców. I w tym uchybili. I to odpuścili. I zamiast być posłusznym Bogu i zamiast wypełnić to polecenie, to oni poszli w drugą stronę. A nie. A my jednak spróbujemy. Co nam Bóg będzie mówił? Ktoś ich podpuścił, wiemy kto. Ale decyzja należała do nich. To nie było tak, że szatan wcisnął im owoc do ust, demony trzymały, a on im wciskał. Absolutnie. Ewa wzięła. I biedny Adam, tak? Biedny Adam został namówiony przez żonę, a Adam był obok niej. I nie powiedział, odłóż, nie tykaj. Nie. Nie to, że jej nie powstrzymał, to sam jeszcze skosztował owocu. Skończyło, jak się skończyło, wiemy doskonale. Izrael, Czy Bóg wymagał posłuszeństwa od Izraela? Znacie Słowo Boże, wiecie doskonale, że tak. W każdym działaniu Bóg ćwiczył Izraela w posłuszeństwie. Jeżeli byli nieposłuszni, spotykały ich konsekwencje. W każdym momencie. Jeżeli zobaczymy, nawet jak wychodzili z ziemi obiecanej, co się działo? Co się działo, kiedy byli posłuszni, co się działo, kiedy byli nieposłuszni? Jak wyglądało ich życie, jak wyglądała ich relacja z Bogiem? I Bóg dalej oczekuje. Bóg dalej oczekuje od nas posłuszeństwa. Bóg dalej oczekuje poddania się Jego woli. Bóg dalej oczekuje tego, abyśmy Mu zaufali, bo posłuszeństwo wiąże się z zaufaniem. Wiecie, jeżeli są małe dzieci, to często słuchają się właśnie rodziców, bo im ufają. Bo wiedzą, że to, co ojciec, matka powie, tata, mama, to znaczy, że tak ma być i to jest dobre. I to jest dobre. To jest prawdziwe. Dlaczego tak wiedzą? Pomimo jeszcze, że tego nie znają? Bo ufają. I w taki sposób my mamy też podchodzić do naszego Boga. Zaufaniem. Ale nie ma zaufania, jeżeli nie ma posłuszeństwa. Nie ma zaufania, bracie i siostro, jeżeli nie ma posłuszeństwa. Czy Izrael był posłuszny? Był posłuszny? Zależy, jaki miał humor. No nie? I chyba to jest najlepsza odpowiedź. Bo widzimy, że wielokrotnie Izrael, lud Boży, lud wybrany, lud, który był świadkiem wielu cudów, wielu działań Bożych, wielokrotnie też się odwracał od Boga. Wielokrotnie Go zdradzał, idąc do innych bogów. Wręcz obcując z nimi. Wielokrotnie łamał przymierza. Wielokrotnie nie wypełniał tego, co Bóg mówi, wystawiając Boga na próbę. Nie chciał być posłuszny. Nie chciał wypełniać to, co Bóg miał, to, co Bóg wręcz od nich wymagał. Brak posłuszeństwa to jest grzech. Izrael grzeszył. A czy my jesteśmy idealni? Czy my jesteśmy posłuszni? Czy my jesteśmy wierni? Czy zawsze byliśmy wierni? Czy zawsze byliśmy posłuszni? Czy zawsze wybieraliśmy to, co Bóg do nas mówił i zawsze wykonywaliśmy i szliśmy tą drogę, którą Bóg dla nas nakreślił? No to Daniel macha, że głową, że nie. Synu, pogadamy w domu. Czy w całym naszym życiu możemy powiedzieć, że byliśmy Bogu wierni? Czy nie było takiej sytuacji, że inne rzeczy były nad Nim? Czyli, że tworzyliśmy sobie bożki? Czy były sytuacje, że zamiast pójść w tą stronę, co Bóg nam pokazywał, to szliśmy w drugą stronę? Czy były sytuacje, gdzie szliśmy ewidentnie w grzech, zapominając o tym, albo ignorując nawet to, o czym mówił Bóg do nas wcześniej? Czy zdarzało nam się być nieposłusznym? Zdarzało się. Ale przyjęliśmy Chrystusa, przyjęliśmy chrzest, staliśmy się nowym człowiekiem, staliśmy się dzieckiem Bożym i co? I nieposłuszeństwo zniknęło. Nagle jesteśmy wszyscy posłuszni i wykonujemy to, co Bóg nam mówił. I nigdy nie zgrzeszyliśmy i nigdy więcej nie byliśmy nieposłuszni. Kto był taki, niech podniesie rękę do góry. Nie wstydźcie się. Nie ma tutaj takich posłusznych ludzi. To trzeba się za siebie wziąć. Nikt nie był posłuszny. Nie ma takiej osoby. Jeżeli usłyszycie, albo jeżeli poznacie taką wyjątkową osobę, która powie, że ona była zawsze posłuszna, że ona była bez grzechu od momentu, kiedy się nawróciła, nie popełniła żadnego grzechu, to tak jak szybko ją poznaliście, tak szybko się z nią pożegnajcie. Trzymajcie się od takich osób z daleka. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na naszą naturę, która niestety, ale ciągnie nas do grzechu. Krew Chrystusa oczywiście ten grzech zmazuje. I my musimy się też zmieniać, ale nie ma takiej osoby z wyjątkiem Jezusa Chrystusa. I nie będzie. Nie było i nie będzie, która nie zgrzeszyła. Która nie zgrzeszyła. Bo zawsze zawsze coś będzie, co odciągnie nas od Boga. I to tak naprawdę od nas zależy, w jaki sposób i jak szybko wrócimy na odpowiedni tor. I czy przede wszystkim temu się poddamy, bo to jest najważniejsze, by się nie poddać, ale się oprzeć. Czy Bóg zawsze od razu każe? Czy tak jak tutaj czytaliśmy, mówiliśmy o posłuszeństwie, czy jeżeli my zgrzeszymy albo Izrael zgrzeszył, to czy Bóg od razu karał? Czy Bóg od razu wymierzał tą srogą karę, chociażby z brak niepodległości, chociażby niewolnictwo i służba wśród innych plemion? Bóg napomina, zanim spotkają nas konsekwencje naszych wyborów. Czy Bóg wysyłał proroków do Izraela z napomnieniem, aby zmienili swoje zachowanie? Wysyłał czy nie wysyłał? Jak myślicie? Wysyłał, super. Mało tego, jeżeli zobaczymy, co się działo z Niniwą, z miastem, które nie należało do, które nie było częścią ludu Bożego. I Bóg, pomimo że miał je zniszczyć i Jonasz miał obwieścić ostatnią wieść o zniszczeniu, to jednak wskutek ich zmiany, wskutek zmiany w stosunku do Boga, wskutek upokorzenia się, nabranie posłuszeństwa do tego, czego wcześniej, co wcześniej ignorowali, Bóg ich ocalił. Co prawda 100 lat później tego nie zrobili i Niniwa została zniszczona. Ale Bóg wysłał napomnienie. Bóg nie karał, nie wymierzał konsekwencji dla swojemu ludowi. Skoro uchronił taką Niniwę, to co dopiero z jego dziećmi, do których on powiedział, ty jesteś moim ludem. Bóg wielokrotnie wysyłał proroków. Wielokrotnie wysyłał swoich ludzi, którzy ostrzegali, którzy napominali, którzy prosili, którzy błagali, którzy krzyczeli, którzy chcieli, aby ten lud przeżył, przetrwał. Aby ludzie odwrócili się od Boga, od bożków i nawrócili się w stosunku do Boga. Wielu proroków zginęło, wypełniając Bożą wolę, będąc mu posłusznym. Bo ludzie nie chcieli tego słuchać. Pytanie do nas. Czy zdarzało nam się, że Bóg do nas powiedział i mówił do nas i nas ostrzegał w modlitwie? Zdarzało ci się, bracie i siostro, że Bóg cię ostrzegał, kiedy modliłeś się, prosiłeś Boga o wolę, o decyzję, o to, żeby ci pokazał, jak masz się teraz zachować, którą będę masz iść, to ci Bóg w sercu odpowiedział, że idź tędy, nie idź tędy, zrób to, nie rób tego. Czy Bóg ciebie ostrzegał? Czy jak się przyszedłeś, modliłeś, to Bóg cię ostrzegał, powiedział, że ty źle zrobiłeś w sercu? Żeby się tak się nawrócił, pokutował? Odwrócił się od swojego zachowania? Czy sumienie, czyli ten taki Boży alarm w tobie podpowiadało ci, że źle teraz postępujesz? Kiedy Duch Święty ci wkładał do serca poczucie, że twoje obecne zachowanie jest niewłaściwe? Czułeś takie ostrzeżenia? A może ktoś inny ci to powiedział? Może słowo prorocze otrzymałeś i Bóg ci jasno powiedział, że twoje zachowanie jest niewłaściwe? A może Bóg kogoś użył, tak jak Nebukadnesara, z twojego otoczenia, niezwiązanego z tobą, może nawet niezwiązanego mocno z nim, ale został użyty i ci powiedział, że ty zachowujesz się niewłaściwie. Osoba, która może niekoniecznie jest dzieckiem Bożym, powiedziała ci, że się zachowujesz niewłaściwie. Może to Bóg użył tą osobę. Czy, bracie, siostro, miałeś takie ostrzeżenia? Zdarzyło ci się je otrzymać? Na pewno. Jestem przekonany, że Bóg ostrzegał nas przed naszymi złym postępowaniem, nad naszymi złymi decyzjami. Jednakże, tak jak Izrael wielokrotnie ignorował napomnienia proroków, tak i my wielokrotnie ignorujemy napomnienia i ostrzeżenia naszego Pana. Zobaczcie, ile jest porównań. A to jest samo życie. To jest samo życie. Często lud Boży odrzuca na Boże napomnienie, wybierając swoją drogę. I czekali tylko, aż Bóg będzie im przyklaskiwał na ich pomysły. Zostajemy w księdze Jeremiasza. Jeżeli przejdziecie dalej, powiedzmy 20 rozdziałów, w 40 rozdziale jest końcówka tak naprawdę funkcjonowania Judei. Kiedy do Jeremiasza przyszli Judejczycy, prosząc o radę, co mają robić, gdzie mają pójść, czy mają pójść do Babilonu, czy mają pójść do Egiptu, albo jeszcze gdzie indziej. Oni byli przygotowani na odpowiedź Egipt, bo bali się iść do Babilonu. Bali się, że spotka tam ich kara, spotka tam ich jakieś... trudne słowo. Reperkusje? Tak, reperkusje. W każdym razie, że będą mieli problemy. Ale Bóg właśnie w Babilonie przygotował dla nich miejsce, na czas tego czasu trudnego. Czyli pod zaborcy, w miejscu, gdzie, bo to Chaldejczycy podbili królestwo judzkie, Bóg przygotował miejsce, gdzie ci, co są Bogu posłuszni, będą bezpieczni. I Bóg przez ten czas niewoli ich tam przytrzyma i przeprowadzi i z powrotem przyprowadzi w odpowiednim czasie do Jeruzalemu. Jak Jerozolima zostanie odbudowana. Ale oni nie tego oczekiwali. I odrzucili te słowo, poszli do Egiptu. I tak Izrael postępował wielokrotnie z tym, jak Bóg próbował coś powiedzieć, napomnieć albo pokazać swoją wolę. Co się dzieje u nas? Czy my zawsze przyjmujemy to, co Bóg do nas mówi? Czy może też odrzucamy? To nie tak. Mój pomysł jest lepszy. Konsekwencją sprzeniewierzenia się Bogu była niewola. Bo Bóg nie chciał, żeby Jego lud poszedł na całkowite zatracenie. Jak to, co czytaliśmy, dla Jego dobra. Czy Bóg dla dobra nas karze, czy smaga nas? Czy Izrael był smagany tylko i wyłącznie po to, żeby dla Jego dobra? Jak czytamy Abrahama, Bóg zatroszczył się o niego. Jak czytamy Mojżesza, Bóg zatroszczył się o niego. Zatroszczył się o lud. Wyprowadził z Egiptu, a wcześniej do tego Egiptu sprowadził. Jak Bóg go sprowadził do Egiptu, to jak żyli bracia Józefa? Bardzo dobrze żyli. To było bardzo dobre miejsce dla nich. W pewnym momencie to miejsce się skończyło, ten dobrobyt się skończył. Ale Bóg miał przygotowane kolejne błogosławieństwo, ziemię obiecane. I oni mieli wyjść, mieli maszerować 2 miesiące. Maszerowali 40 lat, bo musieli się nauczyć posłuszeństwa. 40 lat zamiast 2 miesięcy. A gdyby się sprężyli, to by doszli w 2 tygodnie. Niestety, człowiek często myśli, że on wie lepiej. Czy często odrzuca wolę Bożą, a kieruje się sobą. Kieruje się swoją wolą, swoimi zachciankami. Kieruje się tym, co on uważa za stosowne. A wiemy doskonale, że jednak to, co Bóg uważa, to jest dla nas najlepsze. My odrzucając wolę Bożą, my przestajemy być mu posłuszni. I dzisiaj czytaliśmy o figach. Czytaliśmy o figach, które były w koszach przed naszym Panem. I były 2 rodzaje fig. Figi, które które nadawały się do zjedzenia i figi, które kompletnie nie nadawały się do zjedzenia. Figi dobre to były osoby, które były Bogu na tyle posłuszne, że w pełni uwierzyły, że Bóg się nimi zatroszczy, nawet w tak beznadziejnej sytuacji, jakim była niewola babilońska. I to powiedział Bóg. Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem do tego miejsca, do ziemi Chaldejczyków, ku dobremu, nie ku złemu. I zwrócę na nich oko z myślą o dobrem i sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi i odbuduję ich. Nie zburzę, zasadzę ich i nie wykorzenią. I dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan i będą mi ludem, a ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. To co te osoby, które zgrzeszyły, ale postanowiły jednak odpokutować swoje i postanowili jednak Bogu zaufać i w posłuszeństwie wykonać dalej Jego wolę. To są te dobre osoby, to są te dobre figi, które nadają się do spożycia. Ale były też i drugie figi, figi niedobre. Figi, które oznaczają ludzi nieposłusznych, którzy stając przed Bożym obliczem, tak naprawdę się od Niego odwracali. Które, o których Słowo Boże mówi i skieruje przeciwko nim miecz, głód i zarazę, póki nie wyginą z ziemi, którą dałem im i ich ojcom. Bóg wymaga od nas posłuszeństwa i ceni sobie, kiedy my wypełniamy Jego wolę. Gorzej, jeżeli my jesteśmy tymi nieposłusznymi. Gorzej, jeżeli my stajemy przeciwko Niemu. Czy nie wiecie, że jeżeli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwo ku sprawiedliwości? A czytaliśmy, kim jest dziecko Boże? Ten, kto postępuje sprawiedliwie. Niechaj nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Pytanie, które my powinniśmy sobie zadać. Jakimi figami jesteśmy? Jakim owocem jesteśmy? Czy my jesteśmy tymi dobrymi owocami? Czy tymi złymi? Bracie i siostro, to jest czas, żebyśmy się zastanowili. Jakim owocem jestem? Tym dobrym, nadającym się do zjedzenia? Czy tym złym, który nie nadaje się do żadnego spożycia? Co się dzieje z owocem, jeżeli on jest lekko nadgnity? Jak on smakuje? Czy on się nadaje do zjedzenia? Nie. W ogóle się nie nadaje do zjedzenia? Nie nadaje się w tej formie, w jakiej jest. A co trzeba zrobić, żeby on się nadawał do zjedzenia? Odciąć. Jeżeli odetniemy zgniłą część, to czy owoc nadaje się do zjedzenia? Jeżeli zgnita część zostanie usunięta i zostanie tylko ta dobra, to się nadaje do zjedzenia. Ale może być sytuacja taka, że owoc jest na tyle zgnity, że nie ma ani cząstki tej dobrej, nadającej się do zjedzenia. Dlatego każdy z nas powinien się zastanowić, jakim jest owocem. Jeżeli są jakiekolwiek zgnilizny, trzeba jak najszybciej usunąć. Jeżeli ich nie widzimy, trzeba prosić Boga, żeby On w swojej łasce nam to objawił. I dzisiaj mamy dobry czas. Ja wierzę, że dzisiaj Bóg będzie do nas mówił i jeżeli będzie Jego wolą, to otrzymamy dzisiaj od Niego słowo. I może dzisiaj będzie takie słowo, które wskaże nam, którą część z tej zgnilizny trzeba usunąć, bo może jest w naszym owocu. Jest jakaś część zgnilizny, która powoduje, że nasz owoc jest niejadalny. Warto o to też Boga prosić, żeby też pokazywał, żebyśmy mogli też na bieżąco tą zgniliznę usuwać. Po to, żeby być w 100% posłusznym Bogu. Bo nie da się być posłusznym, będąc lekko skażonym. My mamy się oczyszczać i Bóg na to nam pozwala. Po to dał swojego Syna, po to On umarł za nas, abyśmy mogli w Jego krwi oczyszczać nas, nas samych. On nas oczyszcza. Ale my musimy przychodzić, musimy chcieć się zmieniać. Musimy za wszelką cenę walczyć o to, żeby być posłusznym. Że nawet jeżeli nam się zdarzy upaść, od razu wstać, jak Dawid wstawał i w posłuszeństwie dalej Bogu służyć naszym życiem. Bo dla każdego z nas Bóg ma pewien plan. I możesz mocno działać tutaj w kościele, ale może Bóg cię będzie używał gdzie indziej. Może cię używa w domu. Ale my mamy być tym owocem, tym dobrym owocem. Mamy za wszelką cenę starać się, aby nie było w nas zgnilizny. Jeżeli coś jest, odcinamy. Dlatego wierzę, że Bóg dzisiaj też będzie do nas mówił i nawet będzie nas też, i mam nadzieję, napominał. Wierzę, że Bóg będzie nas zachęcał. Będzie nam też dodawał otuchy. Bo każde słowo jest na wagę złota. Słowo napomnienia jest bardzo dobrym słowem. To znaczy, że Bóg nas kocha i chce, żebyśmy się zmieniali. Słowo pocieszenia jest bardzo dobrym słowem. To znaczy, że Bóg nas kocha i chce nas wzmocnić. Słowo pokrzepienia, wzmocnienia jest bardzo dobrym słowem. Bo to znaczy, że Bóg dalej chce nas prowadzić. Każde słowo jest bardzo dobrym słowem. Pytanie tylko, jak my je będziemy przyjmować? Tak jak Izraelici przyjęli słowo od Boga wypowiedziane przez słowa Jeremiasza? Że jednak to nie Bóg mówi? Że mamy inny plan? Czy otworzymy nasze serca? Otworzymy nasze uszy. Otworzymy całego siebie. Przyjmiemy i to słowo będzie mogło w nas wydać plon w postaci zmian. Bracie, siostro, z tym zostawiam to każdego z nas. Każdy z nas powinien się nad tym zastanowić.